I kontynuujemy w poranku wnet tematykę Brexitu. Elżbieta Kulikowska-Ewis, dziennikarka, ekspert do spraw brytyjskich przez wiele, wiele lat z wnętrza Wielkiej Brytanii, obserwowała brytyjską politykę, teraz obserwuje ją z Warszawy. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I po tym wczorajszej klęsce parlamentarnej Teresy May, co pani sądzi, jakie będą konsekwencje tego?
Tak, to była największa przegrana od 1924 roku, kiedy różnica rządu brytyjskiego, kiedy różnica przegranej wtedy była 160 głosów, a teraz 230 głosów przeciwko właśnie tej różnicy w głosowaniu. Więc w tej chwili cóż, Theresa May w ciągu 3 dni będzie musiała przygotować plan B, który został 2 tygodnie temu. Właśnie ta ustawa, the amendment, ustawa została przeciągnięta przez parlament, przez Izbę Gmin i będzie musiała przygotować tak zwany plan B. Obiecała, że zrobi to do poniedziałku. Jeremy Corbyn natychmiast zgłosił wotum nieufności. Rzecz polega na tym, że te 432 głosy, które padły przeciwko draftowi Theresy May przywiezionego z Brukseli, w tym 115 torysów głosowało przeciwko, posłów torysowskich, głosowało przeciwko Theresie May. I teraz, jaki interes mają torysi, prawda, mieli w głosowaniu przeciwko właśnie własnemu liderowi partyjnemu, a jaki interes miał Jeremy Corbyn, czyli przywódca opozycji, bo to są zupełnie rozbieżne interesy. Otóż torysi zamierzali zaprotestować przeciwko odejściu tego draftu Theresy May od oczekiwań wyborców, którzy głosowali na rzecz Brexitu 2,5 roku temu. A o co chodziło? Chodziło przede wszystkim o 350 tysięcy imigrantów rocznie, którzy wpływają wielką falą każdego roku do 60-milionowego kraju, wpływa około 350 tysięcy ludzi z Europy, a zwłaszcza spoza Europy, bo 2/3 to spoza Europy, którzy wskakują natychmiast w system socjalny, housing benefit, social benefit i tak dalej. Chodziło również o jurysdykcję dwóch trybunałów. Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Praw Człowieka, których zwykle werdykty są przeciwne werdyktom sądów narodowych. Brytyjczycy powiedzieli, że nie będzie się Bruksela wtrącała w tak zwaną British way of life, czyli między innymi w prawodawstwo, ponieważ dotąd tak, potem nie. No i oczywiście chodzi o zapaść służb publicznych. Ta Wielka Brytania, którą służby publiczne, które ja widzę teraz, to zupełnie co innego, aniżeli były w latach 90., a nawet 2000. Szpitale wyglądają dokładnie jak polskie szpitale, a było inaczej. Szkoły, oczywiście, po 40 kilkoro dzieci w jednej klasie, a było 14 do 20. Bezpieczeństwo publiczne. Jest to dramatyczna historia, kiedy ja proponuję mojej córce, żebyśmy poszły do British Museum, ona mówi, nie, słuchaj, przyjedź do mnie, mieszka poza Londynem, przyjedź do mnie, bo tam jest niebezpiecznie. Czyli nastąpiła już zmiana pewnego trybu życia Brytyjczyków i nie ma. I torysi, tych 115 torysów, którzy głosowali przeciwko draftowi Theresy May, głosowała właśnie za tym, aby wrócić do podstaw, to znaczy do tego, czego żądali wyborcy właśnie w referendum brexitowym. Natomiast Jeremy Corbyn i cała opozycja, bo to jest cała ogromna opozycja, bo to jest Labour Party, czyli socjaliści, liberalni demokraci, czyli socjaliści, Narodowa Partia Szkocji, czyli również socjaliści, bo proszę sobie wyobrazić, że Narodowa Partia Szkocji wymieniła Labour Party w Szkocji. Już tam Labour Party jest bardzo słaba, no bo po cóż ma się starać, kiedy ma Narodową Partię. No i jest oczywiście, więc oni zmierzają, to wotum nieufności zmierza do upadku, znaczy do upadku rządu Theresy May po to, żeby właśnie zwołać wybory parlamentarne, prawda? Wszcząć tę procedurę wyborów parlamentarnych. I aczkolwiek każda z tych partii oddzielnie, łącznie z Labour Party, kiedyś, jeszcze niedawno, bardzo silną, w tej chwili jest niewybieralna. Każda z tych partii, które wymieniłam, ale w sumie mogą tworzyć bardzo potężną siłę. I teraz właśnie no zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała podczas tego wotum nieufności, bo dzisiaj będzie dyskusja po południu, a wieczorem właśnie będzie głosowanie. Prawdopodobnie Theresa May zostanie właśnie szefową, ale w tej chwili będzie już wiedziała, że musi się bardziej starać i bardziej szanować wybory własnego elektoratu sprzed 2,5 roku.
Ale czy ten plan B w zarysie jest znany? Czy ten plan B dotyczy Brexitu bez porozumienia, czy jakichś nowych negocjacji z Unią Europejską?
Nie ma żadnej informacji na ten temat i według kart, które ja znam, w tej chwili będą trwały gorączkowe działania na rzecz przygotowania tego planu B, ponieważ premier Theresa May cały czas grała właśnie na zwycięstwo. Więc moim zdaniem tego planu B nie ma w tej chwili. Gorączkowe będą trwały przygotowania i później, no cóż, jeżeli Theresa May dostanie... Będzie jej trudno, dlatego że DUP oczywiście, czyli Północnoirlandzka Partia Demokratyczna, będzie ją wspierała. Oczywiście wszyscy torysi w liczbie 432 osób będą wspierali, ale czy dostanie większość, czy zdoła jak gdyby powstrzymać upadek swojego rządu, no zobaczymy dzisiaj wieczorem.
A dzisiaj też w Parlamencie Europejskim jest dyskusja na temat Brexitu. Tak. Też będzie bardzo, bardzo ciekawą dyskusją. A czy jest możliwe powtórzenie referendum w Wielkiej Brytanii?
W tej chwili właściwie wszystkie opcje są otwarte. Naturalnie cała opozycja, prawda, czyli wszyscy socjaliści będą zmierzać do powtórzenia Brexitu jeszcze. No ale to oczywiście... Z kolei druga część, prawda, i gabinetu Theresa May i parlamentu i elektoratu, prawda, połowa twierdzi, że jest to działanie przeciwko demokracji i taki, że się nie robi, bo oczywiście było powtórne referendum w sprawie dopuszczalności aborcji w Irlandii, prawda, zrobiono to, no ale zostało to potraktowane właśnie jako działanie wbrew właśnie demokracji i wciąż jeszcze te siły broniące jak gdyby demokracji w Wielkiej Brytanii są dosyć silne. Dosyć duże.
A na zakończenie powiedzmy, kim jest lider opozycji? Czy pani wie, jaki jest jego życiorys polityczny?
Tak, wiem, panie redaktorze. Jest to mastodont ruchów hipisowskich z lat 60. 70. Pochwalił się, że kiedy został liderem swojego ruchu, właśnie bodaj 2 lata temu, to kupił sobie pierwszą marynarkę, elegancką marynarkę. No jest to neomarksista po prostu. I to byłaby wielka klęska. Labour Party on uczynił, Ed Miliband, poprzedni czerwony przywódca Labour Party i Jeremy Corbyn uczynili tę partię niewybieralną. A pozwolę sobie przypomnieć, że ta partia za Tony Blaira 3 razy zwyciężyła w wyborach powszechnych. Tylko została obalona przez własny elektorat, przez własną partię, która stwierdziła, że Tony Blair jest zbyt centrowy, za mało czerwony. Oczywiście chodzi tutaj o związki zawodowe, które właściwie dyktują cały program Labour Party.
Z bliska obserwuje pani i politykę brytyjską, i politykę polską. Który z wariantów dla Rzeczpospolitej jest wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest najbardziej korzystny?
To jest tak jak w bajce Kołakowskiego opowieści Skrajni Lajloni. To znaczy, co dla króla na górze, to dla poddanych na dole. To znaczy, to co dla Brytyjczyków, torysów, dobre, to znaczy hard Brexit, bo to byłoby rzeczywiście przecięcie tego te 2,5 roku takiego, jak mówią Anglicy, limbo, prawda, zawiśnięcie w próżni i perspektywicznie z pewnością, ja myślę, że Brexit byłby lepszym wyjściem. Natomiast dla Polaków z kolei umowa, dalsze jak gdyby negocjacje z Brukselą na temat Brexitu byłyby lepsze, dlatego że Bruksela chroni naszych praw, jeśli idzie o wolny przepływ ludzi, prawda, usług również, tu możemy walczyć. To tak wygląda.
Zobaczymy. Polityka brytyjska nie będzie schodzić z pierwszych stron gazet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu i w Poranku Wnet. Elżbieta Królikowska, AVIS. Ekspert od spraw brytyjskich, dziennikarka była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:43 i oczywiście słuchają Państwo Poranka Wnet w dwóch stolicach, w Krakowie i w Warszawie i na całym świecie, na www.wnet.fm. Może podsumowując tę część brytyjską i Brexitu, posłuchajmy zespołu Coldplay. I robimy to radio w dwóch stolicach. Jest godzina 7:48 i teraz przejdziemy po tych brytyjskich sprawach do spraw polskich. Oczywiście tą sprawą, którą w Polsce żyjemy, to jest śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W sobotę, wiemy już, że w sobotę będzie pogrzeb świętej pamięci prezydenta Gdańska. Jeszcze nie wiemy i nie ma pewności, to dzisiaj będzie decyzja w tej sprawie, czy będzie to w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, o tym się mówi, to się rozważa. Wiemy, że prezydent Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową w dniu pogrzebu, czyli w sobotę w całym kraju będzie żałoba narodowa. Teraz żałoba jest w kilku polskich miastach, między innymi w Warszawie i oczywiście w Gdańsku, a w Warszawie można się wpisywać do księgi kondolencyjnej poświęconej Pawłowi Adamowiczowi, prezydentowi Gdańska. W studio ksiądz dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora, wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
I co dalej? Takie powinienem postawić pytanie na początku naszej rozmowy.
Zaraz po śmierci pana prezydenta Pawła Adamowicza, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu, skierował kondolencje na ręce rodziny i bliskich. I tam są takie cztery słowa, można powiedzieć, czy cztery idee, które mogą nas wszystkich połączyć i dalej pomóc nam przeżyć ten czas. Cztery słowa na literę W, to znaczy wiara, potem współczucie, wspólnota i wyciszenie, czyli refleksja. I te właśnie cztery słowa. Pierwsze słowo wiara, bo zaraz po śmierci pana prezydenta, jeszcze kiedy został ugodzony przez ten, jak nazwał ksiądz arcybiskup, przewodniczący w specjalnym komunikacie, to był haniebny akt zabójstwa człowieka, który jest na służbie. Więc pierwsze słowo to jest właśnie wiara. Ludzie prosili o modlitwę i co więcej, ludzie różnych wyznań. I to wszystko, co nas łączy, to jest wiara, która pozwala nam to przeżyć i modlitwa. I dlatego też każdy z nas może pomyśleć, czy pomodliłem się za prezydenta naszego polskiego miasta. Czy podczas właśnie tego zagrożenia życia, czy tak samo po śmierci. Więc pierwsze słowo to jest właśnie nasza wiara i modlitwa za tą osobę i za rodzinę, za bliskich, którzy są w bólu. I tak samo druga sprawa, bardzo istotna, to jest współczucie, czyli solidarność. Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz nam przy świętej powiedział tak, żebyśmy nie dali w sobie zabić solidarności. I solidarności z rodziną, ale też ta solidarność, ona jest z nami jako Polakami, bo zginął prezydent polskiego miasta. I to się łączy z tym słowem wspólnota. Mamy różne poglądy i w kościele, na przykład w Warszawie i w innych kościołach, bo widać ludzi, którzy na co dzień są po różnych miejscach, nawet sceny politycznej, ale oni w tym momencie byli razem. I to jest bardzo ważne. To bycie razem i ta wspólnota, no i wyciszenie. Bo w naszej polskiej tradycji jest tak, żeby nie dolewać oliwy do ognia. Czyli kwestia wyciszenia i to, co ksiądz kardynał Kazimierz Nycz powiedział na początku homilii. Teraz wypadałoby milczeć. Ale bo jesteśmy przed niewyobrażalnym też cierpieniem i rodziny, i bliskich, i też to dotyka też nas wszystkich jako Polaków. Więc to słowo, to wyciszenie jest też również bardzo istotne.
Wspólnota, wiara, wyciszenie i czwarte słowo klucz?
To jest właśnie współczucie.
Współczucie. Te cztery, jak nazwać, cztery stany.
Cztery stany, tak. Cztery takie nasze postawy. I to co więcej, te wszystkie postawy, one są w naszej tradycji. I też w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji polskiej. Bo to te wszystkie te cztery postawy, one wypływają z naszego właśnie umiłowania dobra i piękna. Tego, co mamy nawet zapisane chociażby w naszych najważniejszych dokumentach.
Jak ksiądz doktor obserwuje to, co dzieje się w domenie publicznej po zabójstwie prezydenta Gdańska, to te cztery te cztery postawy są reprezentowane, są w większości?
Ksiądz kardynał Kazimierz Nysz na mszy świętej powiedział takie bardzo jasne słowa. Powinniśmy sobie zrobić rachunek sumienia. I to nie dotyczy tylko polityków, nie dotyczy tylko ludzi w przestrzeni publicznej, ale każdego z nas. Jeśli my, jakie my wpisy umieszczamy w internecie. Ksiądz kardynał Kazimierz Nysz powiedział, tak dla miłości braterskiej, nie dla nienawiści. Dlatego, żeby ta sytuacja też nie powodowała kolejnych, prawda, trudnych sytuacji. I to jest takie bardzo istotne. Właśnie nasze chrześcijańskie podejście, tak dla miłości braterskiej, dla tej solidarności. Słowo solidarność w Gdańsku wiele znaczy. I przez Gdańsk dla Polski. Więc kwestia naszej solidarności z bliskimi, ale też solidarności ze sobą. Żebyśmy byli solidarni w tym momencie. I też ważne jest wsłuchanie się w głos rodziny. Prawda? I rodzina prosi. Wiem, o co rodzina prosi, więc to jest istotne. I na przykład to, że nie ma marszu tutaj, prawda? Że przez państwo organizowane. Każdy może oczywiście robić. To jest, bo tym marszem solidarności będzie pogrzeb w sobotę.
To jest prawda, bo nie ma co takich zdań wypowiadać i teraz tak człowiek mówi, nie ma co takich zdań wypowiadać i za chwilę wypowie takie zdanie i wypowiem to zdanie, że w obliczu tragedii jesteśmy solidarni, jesteśmy wyciszeni i jesteśmy pełni takich słów o miłości wzajemnej i solidarności. To wszystko po chwili się kończy i świat wraca i człowiek wraca do tej samej postawy, do której się przyzwyczaił, czyli ten głęboki podział w Polsce jest, ten głęboki spór polityczny jest i pewno nic go nie przerwie i nic go nie zmieni, bo tu jest nie tylko postawa, ale tu są też no, i interesy polityczne, ale też są inne światopoglądy, inne myśli na temat tego, jak powinna wyglądać Polska, jak powinna wyglądać Europa.
Ale w tradycji ludzkości jest takie jedno słowo, które mówi bardzo wiele, słowo katarzis, czyli wewnętrzne oczyszczenie. Żebyśmy każdy z nas przeszedł przez ten czas żałoby, bo każdy potrzebuje, w tradycji w ogóle w różnych kulturach jest żałoba. I żałoba jest często takim czasem katarzis, ale to jak będzie przeżyta, to zależy od każdego. Żeby to było rzeczywiście takie wewnętrzne katarzis, oczyszczenie, przejście i też zmienienie własnej postawy wobec drugiego człowieka, ale też i własnej postawy wobec innych osób. A ten rok jest szczególnie ważny. Widzimy, co się dzieje w Europie, w różnych krajach, jakie są trudności. Ten rok jest oczywiście również ważny dla Polski. I to nie, jeśli chcemy, żeby coś zaistniało, to nie chodzi o to, żeby przerzucać piłeczkę, tylko samemu pomyśleć o własnym katarzis.
A czy ksiądz doktor ma receptę na to wewnętrzne katarzis?
Tym wewnętrznym katarzis, to co może rzeczywiście nas zmienić, to jest kwestia taka, która została poruszona zaraz po ataku. Przecież bardzo wielu wpisach na Twitterze, bo to akurat obserwowałem, pojawiło się jedno słowo, słowo modlitwa. I tak jak mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, to modlitwa zmienia serce człowieka. Święty Jan Paweł II, kiedy był w Polsce, w 90 roku w Dolhiczynie powiedział, że modlitwa może zmienić serce człowieka. I jako ludzie wierzący, ludzie po prostu w tym momencie odkryli, kim są. I dlatego umieszczali słowo modlitwa. Bo wiedzieli, że jest ktoś ponad nami, że to jest też wiara w pomoc Pana Boga. I to, co może tak naprawdę nas łączyć i zmienić, to jest sam Pan Bóg.
Patrzę na dzisiejsze gazety. Rzeczywiście w nich nie ma tak właściwie nikt nikogo nie wskazuje jako winnego, ale Rzeczpospolita, tytuł Stop mowie nienawiści, taki duży artykuł redaktora naczelnego Bogusława Chraboty. Rząd powinien ścigać wszechobecny hejt, opozycja powstrzymać emocje, a Jacek Kurski odejść. To jest taka recepta Bogusława Chraboty na to, co się dzieje, ale też jest słowo do kościoła. Komunikat potępiający morderstwo winien zabrzmieć w każdym polskim kościele.
Ten komunikat już zabrzmiał, dlatego że ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki jeszcze właśnie zaraz po zamachu, czy po następnego dnia po zamachu, powiedział, że to jest haniebny czyn i to jest grzech. Kościół mówi, nie zabijaj. I to właśnie, i dlatego w momencie, kiedy jest zabójstwo, to jest właśnie przeciwko Panu Bogu. To zabójstwo jest ciężkim przestępstwem, ciężkim grzechem. Mówił o tym wczoraj w katedrze ksiądz biskup Wiesław Śmigiel w Toruniu chociażby. Podobnie i w innych katedrach. Dlatego ten głos zabrzmiał i to w katedrach. Tak samo i w Warszawie, kiedy byli biskupi, ksiądz kardynał, oczywiście archidiecezja warszawska, ksiądz biskup Kamiński z diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz biskup Guzdek z ordynariatu polowego, podobnie w innych katedrach, w Gdańsku, w Strzeźnicko-Kamieńskiej, w Bazylice Mariackiej w Krakowie, w Toruniu, w Łodzi. I te słowa zabrzmiały, bo one są przeciwko w ogóle podstawowej wartości, jaką jest w rągu się chrześcijaństwo, wartość życia. I to było nie zabijaj, przeciwko temu przykazaniu.
Bo tutaj Boże Bogusław Hrabota powinien nie napisać tak komunikat potępiający morderstwo, powinien zabrzmieć w każdym polskim kościele, bo jest oczywiste, ale przeciwko tej mowie nienawiści, przeciwko temu murowi, który jest między Polakami.
I to Kościół cały czas mówi, cały czas przypomina Ewangelię. Jest około 30 kapłanów, 300 tysięcy kapłanów w Polsce i w związku z tym, że dajmy na to, każdy mówi jedną homilię w ciągu niedzieli, ten, i to jest ewangeliczna homilia, czyli ten głos jest. Tylko jest pytanie, czy ten głos jest słyszany? Czy ten głos jest słyszalny, ale też czy ten głos jest słyszany? Bo ludzie wiedzą, jak być powinno, ale to kwestia, jedna sprawa to jest wiedza, a druga sprawa to nasza osobista odpowiedź. I dlatego, o czym mówił ksiądz kardynał, nasz osobisty rachunek sumienia. Jak ja, jako chrześcijanin, 92% osób w Polsce to katolicy, 94% to chrześcijanie, ale tak samo tradycja judeochrześcijańska, ona mówi jedno, nie zabijaj. I to jest w ogóle w tradycji ludzkiej, nie zabijaj. Jak każdy z nas odpowiada na to, chociażby na forach internetowych.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 7:59. Jeszcze raz Państwu przypomnę, że pogrzeb świętej pamięci Pawła Adamowicza w sobotę się odbędzie w Gdańsku. Oczywiście być może w Bazylice Mariackiej. Tego jeszcze nie wiemy, tak?
Nie wiemy.
7:59, za chwilę przegląd prasy.